Bóg chce zrobić dla nas wszystko i być dla nas wszystkim. Niemniej jednak jest coś, co należy do nas. Musimy przyjmować zaopatrzenie, którym On sam dla nas jest.
Witamy w Studium Życia Biblii, programie przygotowanym przez Living Stream Ministry we współpracy z Fundacją Strumień Życia. Studium Życia to studium Biblii podkreślające życie. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 6,63: słowa, które ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem. Studium Życia to owoc ponad 70-letniej posługi Watchmana Nee i Witnessa Lee. Watchman Nee rozpoczął swoją posługę w Chinach w latach 20. XX wieku i kontynuował ją aż do chwili uwięzienia zakończonego męczeńską śmiercią. Witness Lee sprowadził tę posługę do Stanów Zjednoczonych w latach 60. XX wieku, skąd dotarła ona do Europy, a na początku lat 80. także do Polski. Zanim rozpoczniemy dzisiejszy program, podajemy nasz numer telefonu 0801 222 099. 0801 222 099. A teraz przejdźmy do studium życia Księgi Rodzaju.
Witamy ponownie w studiu Jana Nicała.
Witam serdecznie.
Będziemy dziś mieli społeczność na temat 17 rozdziału Księgi Rodzaju. Pamiętamy, że Abraham przeszedł już przez wiele prób. W rozdziale 17 jednak Bóg dalej go wychowuje i karci. Dlaczego? Czy to, co już się wydarzyło, nie wystarczyło Bogu?
W poprzedniej audycji zobaczyliśmy, w jaki sposób Bóg postępował z Abrahamem i jak Abraham zawodził, popełniał błędy, ponosił porażki. Natomiast dziś zobaczymy, że Abraham popełnił coś daleko poważniejszego. Obraził Boga. Sami dobrze wiemy, jak to jest, gdy szukając Boga ponosimy klęskę. Cierpimy z powodu grzechu, świat chce nas zniszczyć, a czasami nawet ulegamy oszustwom szatana. Bogu udało się dzięki Jego łasce doprowadzić nas z powrotem do samego siebie, przebaczyć nam, oczyścić nas i obmyć nie tylko w Jego cennej krwi, lecz także w wodzie słowa. Ci, którzy przyjęli osobiście Pana Jezusa do swojego serca, doświadczyli tego wszystkiego. Niemniej jednak musimy zwrócić uwagę na to, co Pan zrobił z Abrahamem w tym rozdziale Księgi Rodzaju. Abraham utracił tutaj Bożą obecność przez to, że obraził Boga. Widzimy więc, że gdy coś po prostu nam się nie udaje, gdy ponosimy porażkę, to jedno. Ale gdy obrażamy Boga, to coś zupełnie innego. Ale pojawia się oczywiście pytanie, co to znaczy obrazić Boga? Witness Lee będzie mówił o tym w dzisiejszym wykładzie.
Zapraszam w takim razie do wysłuchania Studium Życia Księgi Rodzaju, poświęconego temu, jak Bóg postąpił w tej sytuacji wobec Abrahama. To bardzo ważny fragment słowa.
Dziś przechodzimy do rozdziału 17 Księgi Rodzaju, którego tematem jest kluczowy etap wychowywania Abrahama przez Boga. Poprzednio czytaliśmy o tym, jak Abraham został powołany, o tym, że Bóg złożył mu obietnicę i o tym, że Bóg zawarł z nim przymierze. Po tym, jak Bóg zawarł z nim przymierze, Abraham poszedł za radą żony i wykorzystał Hagar. Na skutek tego cielesnego postępowania zrodził się Izmael. Wydawać się może, że nie był to poważny występek. Z punktu widzenia Bożej ekonomii, która służy realizacji Bożego odwiecznego zamysłu, jest jednak inaczej. Jeśli więc przeczytacie ostatni werset rozdziału 16 i porównacie go z pierwszym wersetem rozdziału 17, zobaczycie, że pomiędzy tymi dwoma wersetami mieści się 13 lat życia Abrahama, o których Biblia nic nie mówi. Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, jak poważną sprawą jest nasze naturalne ja. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, jak poważny jest problem grzechu. Gdy grzeszymy, od razu wyznajemy to Bogu. Ale grzech
jest jedynie obrazą Bożej sprawiedliwości. Nasze naturalne ja natomiast jest obrazą dla samego Boga. Bóg chce wejść w nas i być naszym życiem, być dla nas wszystkim, co sprawi, że będziemy żyć przez Niego, pracować przez Niego, wszystko robić przez Niego, a my odkładamy Go na bok. Robimy wszystko mocą swojego ja. To naturalne ja jest wrogiem samego Boga. Naturalne ja jest nie tylko wrogiem Bożej sprawiedliwości i Bożej świętości. Naturalne ja jest wrogiem samego Boga. Bóg zamyślił, że wbuduje w Abrahama coś z samego siebie. Dzięki temu z Abrahama zrodzi się dziecko, które zrealizuje Boży zamysł. Zamysłem Bożym nie było to, by Abraham doprowadził do tego własną, naturalną mocą. Abraham jednak w taki sposób postąpił. To była obraza dla Boga. Bóg więc nie ukazywał się temu, którego powołał, przez 13 lat. A po 13 latach Bóg pojawił się ponownie i rzekł do Abrahama: jestem Bogiem wszechwystarczającym. Chodź przede mną i bądź doskonały. Zwróćmy uwagę przede wszystkim na tytuł, którego używa tu Bóg. Bóg wszechwystarczający. W języku hebrajskim Bóg wszechwystarczający to jedno słowo złożone. El Shaddai. Słowo Eli znaczy mocarz, siłacz. A Shaddai wszechwystarczający. Ktoś mocny, kto ma wszechwystarczający zasób. To znaczy, że gdy Abraham zrobił to, co zrobił przez swoje naturalne ja, zapomniał o wszechwystarczającym zasobie, którym jest Bóg. Bóg więc przyszedł i rzekł: mogę dać ci wszystko, czego potrzebujesz. Jestem Bogiem wszechwystarczającym. Bogiem, który zaopatrzyć cię może we wszystko, czego potrzebujesz, do życia codziennego i do tego, by zrealizować mój odwieczny zamysł. Źródłem jestem ja, nie ty. Bóg chce, byśmy wzięli coś z Niego do swego wnętrza, coś, co sprawi, że narodzi się nasienie, które stanie się dzieckiem, które zrealizuje odwieczny Boży zamysł.
Muszę przyznać, że zaintrygował mnie ten przebieg zdarzeń. Najpierw Bóg poświęca Abrahamowi sporo uwagi, przychodzi do niego, a potem znika na 13 lat i znów ukazuje się Abrahamowi jako Bóg wszechwystarczający. Powstają w związku z tym dwa pytania. Dlaczego Bóg opuścił Abrahama na tak długo? Przecież 13 lat to szmat czasu. I po drugie, co oznacza ten tytuł wszechwystarczający?
Myślę, że Bóg opuścił Abrahama aż na 13 lat, bo Abraham nadal był mocny i ciągle próbował osiągnąć wszystko własnymi siłami. Pamiętajmy, że Bóg dał mu obietnicę i zawarł z nim przymierze. A jednak Abraham przez cały czas postępował tak, jak gdyby wszystko zależało od niego, a nie od Boga. Ponieważ ciągle miał własny plan, jak dopomóc Bogu w realizacji jego obietnicy, jak zrealizować jego przymierze, Bóg nie mógł nic zrobić. Po prostu musiał zostawić go samemu sobie, żeby Abraham przekonał się na własnej skórze, że wszystko zależy od Boga, a nie od niego samego. Tak samo często jest z nami. Czytamy w Biblii, że Bóg daje nam obietnicę. Jesteśmy pewni tego, bo to przecież Boża obietnica. Więc zaczynamy sami postępować tak, jakbyśmy to my mieli za Boga tę rzecz zrobić. Gdy tak postępujemy, obrażamy Boga, a nawet możemy utracić Jego obecność.
A co z naszym zbawieniem, z życiem wiecznym?
Oczywiście nie tracimy wtedy zbawienia ani życia wiecznego, bo otrzymujemy je raz na zawsze z chwilą, gdy zapraszamy Pana Jezusa, aby w nas zamieszkał. Nie możemy go utracić. Możemy natomiast utracić obecność Boga w naszym życiu. Jesteśmy dalej zbawieni. Mamy życie wieczne, ale Bóg po prostu się wycofuje. Abraham utracił Bożą obecność na 13 lat nie dlatego, że popełnił grzech, albo dlatego, że Bóg go przekreślił, zwątpił w niego, stracił co do niego nadzieję, czy cokolwiek w tym rodzaju. Bóg po prostu musiał spokojnie zaczekać, aż Abraham sam się wyczerpie, aż straci wszystkie swoje siły i przestanie wreszcie robić coś, żeby osiągnąć to, co Bóg mu obiecał. Abraham musiał się zestarzeć, zwątpić w samego siebie. Dopiero wtedy Bóg mógł wkroczyć i wypełnić swój cel. Tak samo jest z nami. Bóg robi coś dopiero wtedy, gdy my już nie mamy siły. Pozwoli nam robić to, co myślimy, że potrafimy, aż w końcu okaże się, że jednak nie potrafimy. Nie jesteśmy w stanie, że nie mamy siły.
Czyli jest dla nas nadzieja, tak odbieram to, co mówisz?
Jak najbardziej. A teraz twoje drugie pytanie. Dlaczego Bóg w tym rozdziale ukazany jest jako wszechwystarczający? W tekście oryginalnym występuje to słowo El Shaddai, co można przetłumaczyć jako wszechmocny albo właśnie wszechwystarczający. Witness Lee wyraźnie mówił w wykładzie, że nasz Bóg jest w stanie być wszystkim, czego potrzebujemy. On chce być dla nas tym, czego nam potrzeba. Jest całkowicie w stanie zaspokoić każdą potrzebę swoich dzieci. Jeśli naprawdę sobie uświadomimy, że nie jesteśmy w stanie zrealizować Bożego planu, tylko po prostu mamy przyjmować Jego zaopatrzenie, wówczas okaże się, że mamy wszystko, czego potrzebujemy. Że nasz Bóg jest tym wszystkim dla nas. Ale jest pewien warunek. Owszem, Bóg chce zrobić dla nas wszystko i być dla nas wszystkim. Niemniej jednak jest coś, co należy do nas. Musimy przyjmować zaopatrzenie, którym On sam dla nas jest.
Posłuchajmy więc następnej części dzisiejszego wykładu, bo w niej usłyszymy więcej na ten temat. Dowiemy się mianowicie, że aby chodzić przed Bogiem, musimy po prostu cieszyć się Nim, czerpać z Niego. Oddajmy głos Witnessowi Lee.
Walking before the Lord means what? Co to znaczy chodzić przed Bogiem? To znaczy radować się Nim. Chodzić przed Nim i radować się wszechwystarczającym zaopatrzeniem, które nam daje. Teraz rozumiemy, co to znaczy chodzić przed Nim. Gdy radujemy się zaopatrzeniem, które daje nam Bóg, chodzimy w Jego obecności. Co to znaczy być doskonałym? To, że Bóg nakazał mu być doskonałym, nie znaczy, że Abraham nie był dobry. Nie. To znaczy, że brakowało mu Boga. Niezależnie od tego, jak bardzo doskonali jesteśmy sami z siebie, brak nam Boga. Jeśli nie mamy Boga, czegoś nam brak. Nie jesteśmy doskonali. Musimy być doskonaleni przez Boga i musimy być doskonaleni Bogiem. W domu. Jeśli w domu życie toczy się bez Boga, życie to nie jest doskonałe. Jeśli nie ma Boga w naszym życiu małżeńskim, to życie to nie jest doskonałe. Czegoś mu brak. Co to znaczy chodzić przed Bogiem? To znaczy radować się Bogiem. Doskonałość to Bóg dodany do naszej istoty. Czynnikiem, który nas doskonali i samą doskonałością jest sam Bóg. Bóg musi dodać się do naszego życia, w przeciwnym razie życie nasze będzie niedoskonałe. Nie ma powodu, dla którego mielibyśmy być niedoskonali. Nie mamy żadnych wymówek. Bóg jest wszystkim, czego nam brakuje. Czego ci brak? Niezależnie od tego, co to za rzecz, jest nią Bóg. Czego ci brak? Siły? Bóg jest siłą. Brak ci energii? Bóg jest energią. Brak ci tego? Tym jest Bóg. Brak ci tamtego? Tamtym jest także Bóg. Tak więc fakt, że Bóg jest wszechwystarczający, sprawia, że musimy być doskonali. Na czym to polega? W praktyce oznacza to, że przestajemy polegać na sobie samych. Nie opieramy się na mocy upadłego ciała, lecz cały czas, w każdych okolicznościach, ufamy wszechwystarczającemu, wszechmocnemu Bogu. Nigdy w swoim życiu i pracy nie powinieneś polegać na samym sobie. Nie powinieneś polegać na energii swego upadłego ciała, tylko przez cały czas powinieneś ufać we wszystkim wszechwystarczającemu Bogu. Musimy ufać Bogu w każdej chwili. Nie starajcie się opanować swego zdenerwowania. Zapomnijcie o zdenerwowaniu. Ufajcie Bogu w każdej chwili. A zobaczycie, co się wydarzy. Jest tylko jedna przyczyna niedoskonałości. To, że jesteśmy z dala. Jesteśmy z dala od wszechwystarczającego mocarza. Musimy nauczyć się trwać stale w Bogu. Nigdy nie być z dala od Niego. Trwajmy stale w Bogu. W taki sposób stajemy się doskonali. Czynnikiem doskonalącym nasze życie jest sam Bóg. Bóg musi dodać się do naszego życia.
W tej części wykładu słyszeliśmy nieco na temat doskonałości i doskonalenia nas przez Boga. Ale nie wydaje mi się, by znaczenie słowa doskonały, które pojawia się w tym fragmencie Księgi Rodzaju, pokrywało się z tym, jak słowo to zwykle funkcjonuje w potocznym języku.
Rzeczywiście. Gdy Bóg mówi do Abrahama, chodź przede mną i bądź doskonały, ma na myśli coś innego niż to, że mamy się doskonalić w sensie moralnym. Innymi słowy, nie chodzi tu o to, czego uczy nas filozofia ani etyka, czyli że mamy osiągnąć doskonałość z takiego czy innego powodu. Z drugiej strony, nie możemy robić sobie wymówki, że skoro jesteśmy chrześcijanami, to nie musimy być doskonali, bo przecież Bóg i tak wybaczy nam nasze niedoskonałości. Owszem, Bóg na pewno nam przebaczy, ale nadal czegoś nam będzie brakować. Wyobraźmy sobie dłoń, która ma tylko 4 palce i której brakuje kciuka. Nie jest to dłoń doskonała, prawda? Gdybyśmy mieli taką dłoń, nie moglibyśmy zrobić wielu rzeczy, na przykład trzymać przedmiotów. Można powiedzieć, że kciuk doskonali dłoń przez to, że jest do niej dodany. Dłoń bez kciuka nie jest doskonała, nie jest taka, jaka powinna być. Można odnieść to do naszej doskonałości przed Bogiem. Bóg chce dodać do nas samego siebie po to, żeby uczynić nas doskonałymi. To nie jest tak, że Bóg zbawia nas przez śmierć Chrystusa na krzyżu i daje nam życie wieczne, a następnie pozostawia nas samym sobie i oczekuje, że staniemy się doskonali. Nie. Bóg pragnie dodać do nas samego siebie. Jeżeli powrócimy na początek Biblii, zobaczymy, że Bóg miał od samego początku jeden zamysł. Chciał dodać samego siebie do Adama. Jak jednak pamiętamy, Adam sięgnął do innego źródła. Zamiast Boga dodał się do niego ktoś inny, wąż.
Ale coś się wydarzyło, co zmieniło tę sytuację, prawda?
Tak. Od czasu śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa Bóg pragnie i może dodać samego siebie do człowieka. Może wejść do nas i zamieszkać w nas. Kiedy więc Bóg rozmawiał z Abrahamem o tym, że Abraham ma przed Nim chodzić i być doskonały, miał tak naprawdę na myśli to, że pragnie dodać się do Abrahama, żeby Abraham mógł się stać doskonały dzięki jego życiu. Jak widzimy, tu nie chodzi o to, że nie jesteśmy doskonali albo że ponosimy porażki, tylko o to, że po prostu czegoś nam brakuje. Jesteśmy niekompletni. Jeżeli Bóg nie dodał się do nas, na pewno nie jesteśmy kompletni. Czegoś nam brakuje i nie jesteśmy doskonali. Myślę, że to, co słyszeliśmy w tej części wykładu, było pełne światła. Jeśli dobrze pamiętam, Witness Lee powiedział coś takiego, że tym, co doskonali nasze życie, jest sam Bóg.
To rzeczywiście świetne stwierdzenie. Dobrze je zapamiętać. Tym, co doskonali nasze życie, jest sam Bóg. Przejdźmy do zakończenia dzisiejszego studium życia.
A teraz kwestia zmiany imienia. Już nie Abram, tylko Abraham. Abram to wywyższony ojciec. A Abraham to ojciec wielkiej rzeszy. Powiem wam ciekawostkę. W języku hebrajskim imię Abram zbudowane jest z czterech liter A, B, R, M. A imię Abraham zbudowane jest z jednej tylko litery więcej. Literą tą jest H. Cztery litery plus jedna. Cztery to liczba stworzenia, a jeden to liczba Stwórcy. Człowiek plus Bóg to doskonałość. Prawdziwe znaczenie zmiany imienia Abrahama to to, że do Abrahama dodany został Bóg. Kolejna sprawa to zmiana imienia Sary. Sara nazywała się Saraj. To znaczy, moja księżniczka. Teraz imię jej brzmi Sara, czyli księżniczka. Księżniczka. Określenie moja księżniczka sugeruje pewną małoduszność. Księżniczka to już coś bardziej wielkodusznego. Będzie matką wielu narodów. Nie małoduszną, tylko wielkoduszną. Gdy Bóg dodaje się do naszej istoty, stajemy się wielkoduszni. Rozszerza się nasze serce. Jeśli mamy być ludźmi wielkodusznymi, o szerokim spojrzeniu, o szerokim sercu, a także szerokim duchu, musimy zwiększyć nasz potencjał. Dopóki Bóg nie doda się do nas, mówimy stale moje, 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 moje interesy, moje zyski, moja przyszłość, moje, moje. Nie troszczymy się o innych. Myślę, że ta zmiana imion ma głębokie znaczenie. Po pierwsze, Bóg dodaje się do nas. Po drugie, Bóg poszerza nas. Z wielkiego ojca stajemy się ojcem wielkiej rzeszy. Nie jesteśmy już moją księżniczką. Stajemy się księżniczką narodów. Do realizacji Bożego odwiecznego zamysłu konieczne jest to, byśmy przeszli taką zmianę. Zmianę polegającą na tym, że Bóg dodaje się do naszej istoty, by nas poszerzyć. Jak Bóg może dodać się do nas? Jak Bóg może nas poszerzyć? Do tego konieczne jest obrzezanie. Bóg dotychczas zawsze był wierny swej obietnicy, ale Abraham nie był wierny. Powodem, dla którego nie był wierny, była jego naturalna moc. Tak więc Bóg potwierdził swe przymierze poprzez obrzezanie Abrahama. Nowy Testament podaje prawdziwe znaczenie obrzezania. Jest nim usunięcie starego człowieka. Nie jest to tylko kwestia grzechu. Jest to kwestia upadłego ciała. To kwestia starego człowieka. Obrzezanie to położenie kresu sobie. Położenie kresu upadłemu ciału. Bóg chce wejść w nas i być dla nas wszystkim. Ale jest nasza naturalna istota i jej naturalna moc. Ten stary człowiek i stare ja, to upadłe ciało, naprawdę przeszkadza Bogu być wszystkim dla nas. Tak więc to ja, ten stary człowiek, musi się skończyć. Musi zostać obrzezany. Musi zostać ukrzyżowany. Teraz już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Wszyscy musimy to ogłosić i wszyscy musimy tak żyć, zdając sobie sprawę z tego, że my, stary człowiek, nasze ja, zostało ukrzyżowane. A wtedy od razu sam Bóg zmartwychwstania może wejść w nas i być dla nas wszystkim.
Wszystko to, co się tutaj wydarzyło, tak długa nieobecność Boga w życiu Abrahama, potem zmiana imienia Abrahama i wreszcie obrzezanie, wszystko to wiąże się z naturalną siłą Abrahama i z tym, jak Bóg się z tą siłą rozprawia. Ciekaw jestem, w jaki sposób przekłada się to na nasze dzisiejsze doświadczenie. W jaki sposób możemy prowadzić życie ukrzyżowane i być użyteczni dla Boga?
Odkąd Bóg stworzył człowieka, wybrał, że będzie robił wszystko za pośrednictwem człowieka. Witness Lee powiedział kiedyś, że Biblia napisana jest przede wszystkim dla wierzących. Jeśli więc wierzymy i szukamy Boga i chcemy, żeby On był naszym życiem, żebyśmy byli doskonali, to musimy zobaczyć, że wszystkie doświadczenia Abrahama zostały napisane dla naszego pouczenia. Z tego, co dziś usłyszeliśmy, dowiadujemy się, że naszemu upadłemu, grzesznemu ciału musi zostać położony kres. Że wszystko, co robimy, czy to dobre, czy złe, musi się zakończyć i musimy przyjąć wszechwystarczające zaopatrzenie od wszechmocnego Boga, który z powodzeniem jest w stanie wykonać swój zamysł w nas i poprzez nas. Potrzebujemy Boga, który chce być naszym życiem. Doświadczenie życia ukrzyżowanego oznacza, że przestajemy sami cokolwiek robić. Gdy przyjmujemy Chrystusa jako naszego Zbawiciela i Pana, dzieje się to dzięki temu, że uświadamiamy sobie, że nie jesteśmy w stanie sami siebie zbawić. Najdziwniejsze jednak jest to, że tylu chrześcijan myśli, że przyjęli Chrystusa po to, żeby przebaczył im grzechy, a teraz cała reszta należy do nich. Taka postawa jest dla Boga prawdziwą obrazą. List do Rzymian mówi, że zostaliśmy pojednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, lecz teraz jesteśmy dzień po dniu zbawiani w Jego życiu. Chodzi więc o to, że musimy żyć przez Chrystusa, w Chrystusie, dla Chrystusa i Chrystusem, który został ukrzyżowany, który powstał z martwych i który jest teraz życiodajnym duchem, żeby być naszym życiem w każdej sytuacji. Abyśmy nie żyli już dłużej przez samych siebie.
A więc nasza doskonałość tak naprawdę nie wiąże się w żaden sposób z samodoskonaleniem, pracą nad sobą, tylko polega na tym, że Bóg dodaje do nas samego siebie, swój pierwiastek.
Tak jest. I nie oczekuje od nas niczego innego, prócz jednej, jedynej rzeczy. Żebyśmy radowali się Nim jako naszym życiem i codziennie czerpali z Niego, który jest dla nas wszechwystarczającym zasobem.
Abraham w końcu się tego nauczył, więc jest nadzieja również dla nas. Dziękuję za dzisiejszą społeczność. Państwa i moim gościem był Jan Nica. Za uwagę dziękuję Andrzej Żmudziński. Do usłyszenia w następnym programie. Zanim zakończymy naszą audycję, chcielibyśmy podać nasz numer telefonu i adres, pod którymi można się z nami skontaktować i zamówić książki, a także bezpłatne publikacje Watchmana Nee i Witnessa Lee oraz informacje na temat naszej fundacji. Możecie Państwo także zamówić kasetę z nagraniem tej audycji. Oto nasz numer telefonu 0801 222 099. Opłata za rozmowę jak za jeden impuls połączenia lokalnego. Prosimy pisać do nas na adres Fundacja Strumień Życia, ulica Puzonistów 4, 02876 Warszawa. Nasz adres poczty elektronicznej to radio@strumień.com.pl. Zapraszamy też do odwiedzenia naszej strony internetowej www.strumień.com.pl. Znajdziecie tam Państwo biografię Watchmana Nee i Witnessa Lee, informacje o naszych publikacjach oraz wiele innych informacji. Raz jeszcze nasz numer telefonu to 0801-222-099. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w naszym następnym programie za tydzień o tej samej porze.